Witamy w kolejnej godzinie licencji na życie. Profesor Monika Baryła-Matejczuk, psycholog, gości w studio Radia Lublin. Rozmawiamy dzisiaj o szczęściu. No właśnie, może to nie jest taki, wydawałoby się, temat listopadowy. Bardziej myślimy wtedy o nostalgii, refleksji i tak dalej, ale to szczęście jest jak najbardziej z tym związane, bo pełnia szczęścia, o której pani profesor wspominała, wiąże się z tym, że przeżywamy w pełni wszystkie doświadczenia, emocje, jesteśmy decyzyjni, jesteśmy wolni w tym, jakich wyborów dokonujemy.
Tak, rzeczywiście, jak zaczęłaś to mówić, to sobie pomyślałam, że no, nam szczęście to się z latem kojarzy. Że jest jakby słońce i tak dalej. I nam się tak kojarzy.
Z takim skokiem
tak,
nad
tak,
morzem.
Tak, tak, tak. I nam się tak kojarzy, że jak szczęście, to już nie ma wszystkiego innego. Już nie ma tej refleksji, zadumy, zastanowienia, nudy, smutku i tak dalej. No, ale tak jak powiedzieliśmy w tym poprzednim wejściu, to chodzi o znalezienie sensu i znaczenia, co nie oznacza zawsze same przyjemne emocje i uczucia. I z tymi jedną z cech takich z badań wynika, że jedną z cech osób, które określają się, że są szczęśliwe w takim znaczeniu, że chciałyby jeszcze raz przeżyć swoje życie, bo je lubią, jest podążanie, bycie gotowym i umiejętność wchodzenia w ten stan flow. Ten stan flow, takiego zanurzenia, opisał na gruncie psychologii pozytywnej Csikszentmihalyi. I on mówił o tym, że to jest taki stan, w którym my jesteśmy w czymś, w robieniu czegoś, tak zanurzeni i zaangażowani, że nie mamy poczucia czasu upływającego, że mogą to być przeróżne czynności. Może to być jakiś akt twórczy, a może to być czytanie książki, a może to być pasjonująca rozmowa, a może to być po prostu bycie w jakimś miejscu i cieszenie się jego pięknem.
Ale w zgodzie ze sobą.
Tak, ale w zgodzie ze sobą, że to nie jest tak, że ktoś nam to wyreżyseruje i ten stan flow, no jakby on też podpowiada nam, co jest ważne, czyli dla nas, nie? Że tylko w tej sytuacji, w tym momencie jesteśmy w stanie wejść w ten stan flow. I dla każdego to może być coś innego. Chodzi o to, żeby to znaleźć. Coś, co powoduje, że jak to robimy, to zatracamy się, że nam się poczucie czasu zatrzymuje. Zazwyczaj to jest związane z naszymi tak zwanymi zasobami sygnaturowymi, czyli takimi cechami, które są unikalne dla nas. Czyli że na przykład z jakąś naszą estetyką, z naszą wrażliwością, z naszym preferencjami jakimiś i tak dalej. Coś, co my lubimy, albo co chcemy, albo jacy my jesteśmy. I dla jednych to może być oglądanie czegoś, dla innych czytanie, dla innych bycie gdzieś, albo robienie czegoś, jakiejś czynności. Niektórzy osiągają stan flow w pracy, w ogóle jakby robiąc te działania, które robią.
To może jeszcze zatrzymajmy się na tym, bo to jest bardzo związane z uważnością. Jak w sobie to odkryć, rozwinąć, jak sobie na to pozwolić, bo są osoby, które się będą stresować. O, jestem w robocie, to muszę być zestresowany, na przykład. Muszę mieć ciśnięty żołądek i uważać na przykład na różne tam pasywno-agresywne historie.
Tak, i się bronić.
Zadowolenie klienta, etc., etc.
Tak, i się bronić jakoś, bo to też jest tak, że tam jakoś uważamy, żeby tam nikt nam nic nie zrobił, bo my się staramy jakoś siebie ochronić, obronić. Jest taka jedna historia, którą Seligman w swojej książce opisywał, tej książce o szczęściu właśnie, mówiąca o wykorzystaniu właśnie zasobów sygnaturowych. I on opisywał historię Salowego, mówiąc, praca jak praca, no cóż, sprząta się, ogarnia i tak dalej. I że on nadawał sens i znaczeniu swojej pracy w taki sposób, że zmieniał, bo to był oddział długoterminowy, w sensie długo tam pacjenci byli, nie tak, że tam jeden, dwa dni, tylko miesiące. I że on zmieniał pacjentom w salach obrazy. uznając, że jak człowiek leży i cały czas patrzy na to samo, to też jest nudne jakieś. I on jakby tam raz w tygodniu, nie pamiętam, to już chyba teraz wymyślam, raz na jakiś czas zmieniał te obrazy, przewieszał je i tak dalej. Czyli on musiał zempatyzować z nimi, pomyśleć o tym, że to by im jakiegoś rodzaju komfort czy przyjemność przyniosło, a następnie zaczął to robić. Czyli trochę jakby nadał sens swojej pracy. On sam nadał sens swojej pracy.
Uszczęśliwiając innych.
Tak, bo to się nie mieściło w jego zadaniach. To nie było taki. I często jest tak, że ludzie nawet na stanowiskach, które byśmy stereotypowo powiedzieli, no mało prestiżowe, mogą nadać sens i znaczenie swoim działaniom. Czyli ja wiem, że to ma sens, bo ja komuś coś, albo sobie coś, albo mi to sprawia przyjemność, jak widzę, że jest jakiś efekt. I to jest ta, jak to Maslow mówił, że tam w tej piramidzie na samym górze, na samym szczycie jest ta samorealizacja. Pod koniec swojego życia, w tych ostatnich pracach nietłumaczonych na polski, on pisał, jak człowiek jest pełny, sam w sobie, zadowolony z siebie, lubi siebie, to może wejść na jeszcze wyższy stan ponad samorealizacji, która polega na tym, by robić coś dla innych. I tego się nie da wcześniej robić dla innych, bo to zawsze będzie kompensacyjne. Co to znaczy? To znaczy, że będzie to niby dla kogoś, ale po to, żeby nam było miło. Czyli robimy coś niby tak w altruizmie, ale tak serio, no to powódki mamy inne. Takie, żeby to ktoś był wdzięczny i tak dalej. A tu o coś innego chodzi, jakby krok dalej, krok wyżej. Jasne jest to? Czy nie ma co?
Jasne. Ja najbardziej cieszę się, że przechodzimy do relacyjnych kwestii związanych ze szczęściem, bo dla wielu warunkiem szczęścia jest udana relacja partnerska. Mhm.
Dla wielu osób warunkiem szczęścia jest udana relacja partnerska. I też jednym z aspektów szczęścia jest cieszenie się ze zdrowego związku, ze zdrowej relacji. I to nie bez powodu jest cieszenie się z tego, bo to jest kategoria docenienia, że tak mam, a ze zdrowej to takiej, która się nie opiera na tym, że ktoś wokół kogoś jak bluszcz, albo ktoś kogoś wykorzystuje, albo używa, albo jest po to, żeby świecić światłem odbitym, albo sobie coś tam robi, tylko to ta wdzięczność za to, że mam wokół siebie ludzi, którzy są ze mną nie dlatego, że coś chcą, w takim znaczeniu coś chcą, bo no jestem jakoś im potrzebny do czegoś. I nie dlatego, że muszą, bo są związani czymś tam, umową, tylko dlatego, że chcą. I mam z nimi taką relację, że mogę się miesiąc nie widzieć, miesiąc nie rozmawiać, a jak się spotkamy, to jakby tego miesiąca nie było. Ba, mam takie relacje w życiu, w których mogę rok się nie odzywać i rok nie rozmawiać, ale jak się spotkamy, to jakby nie było tego czasu. I jak się zastanowimy, to zazwyczaj w takich relacji w życiu nie ma zbyt dużo. One są jedna, dwie, pięć, może 10, ale takie, w których mogę powiedzieć, kurczę, do tej osoby mogę się zwrócić. Wiem, że to mój człowiek jest. Nadaje na podobnych falach. Czasem ma podobne poczucie humoru, czasem cieszy mnie po prostu towarzystwo, bycie z nim. Albo przynajmniej nie spina mnie bycie z nim, nie powoduje, że jakiś jestem tutaj, muszę się jakoś szykować. I tak umownie, czy metaforycznie przed taką osobą mogę wystąpić bez makijażu, tak? Czyli ja nie muszę nikogo udawać, w ogóle się upiększać, pokazywać i tak dalej. I jeżeli się makijażuję, to po to, żeby mieć przyjemność z tego, bo gdzieś wychodzimy, robimy. Natomiast wiem, że mogę i tak, że to ktoś, kto mnie nie oceni. No i wdzięczność za takie relacje jest niezwykle ważna. Taka zauważenie, że to nie jest takie oczywiste. Ci ludzie nie są z nadania. Oni możemy być w klasie szkolnej, grupie pracowej i tak dalej, ale to nie z nadania ludzi coś wiąże, tylko z tego, że coś przeżyli razem, że mają wspólne doświadczenia, że są w jakichś dobrych relacjach. I nie, ja też jeszcze chcę dodać, że to nie zawsze chodzi o związki romantyczne. To chodzi też o przyjaźnie.
A co sprawia, że jesteśmy, bywamy nieszczęśliwi w relacjach?
No właśnie, zazwyczaj chodzi o zaspokajanie potrzeb, tak? Czyli w tej relacji ja albo nie mam szans, albo możliwości, albo w ogóle ona nie zakłada, że moje potrzeby zostaną zaspokojone. I nie myślę tutaj o takim egocentryzmie, że ktoś jest dla nas po to, żeby tutaj robić nam dobrze i zaspokajać nasze potrzeby, tylko o zrozumienie, o relację, która polega na rozmowie, na otwartości, na takiej bliskości wynikającej z intymności. I znów przez tą intymność nie mam na myśli seksualnego aspektu, czy tylko taką cielesną bliskość, tylko taką bliskość, która się buduje poprzez to, że ja się zwierzam z najważniejszych dla siebie rzeczy, odsłaniam swoje słabości. Wtedy ja mogę zbudować taką bliskość, w której jak się obnażę, to nic się nie dzieje. No i często jest tak, że boimy się tego. Mamy własne złe doświadczenia z przeszłości dotyczące relacji, budowania relacji. Zranieni zostaliśmy może. Może było tak, że w tym domu nie było bezpiecznego przywiązania. I potem ja idę na życie i sobie tam myślę, sprawdzam, uważam, żeby tu mi nikt nie zrobił, nic się nie stało i tak dalej, i tak dalej.
I znowu wracamy do tych kamyczków, o których była mowa w poprzedniej godzinie programu. I znowu warto sobie ponapisywać, ponazywać te rzeczy?
Tak. I to są takie rzeczy, które często warto sobie ponapisywać. Jak mamy też to też Seligman pisał o tym szczęściu, że powiedzenie tego, że w ogóle samo wypowiedzenie wdzięczności jest dla nas też leczące. Że powiedzenie komuś, że jak mam takie osoby, którym tego nie mówię, to żeby im powiedzieć, że one są dla nas ważne, bo to jest obopólna korzyść. Czy jak mi przychodzi teraz ktoś taki do głowy, kto moją bratnią duszą jest górnolotnie, byśmy powiedzieli. Albo mój człowiek, rozumiem, albo jest dla mnie zawsze, kiedy potrzebuję, albo w ogóle lubię z nim spędzać czas, to żeby o tym mówić tym ludziom. Bo to nie jest oczywiste. Że właśnie czasem to praktykowanie wdzięczności jest tym elementem, który buduje szczęście.
Nam się wydaje, że ten ktoś wie.
Tak. Tak, albo że powinien wiedzieć, no, albo że to takie oczywiste, zwłaszcza w stosunku do najbliższych tak mamy.
Jak to mówimy?
Szczerze. Warto się do tego przygotować, bo to też jest tak, że jak tego nie robimy na co dzień, no to stres to będzie jakiś, taka dyskomfort, jakaś taka nieporadność czasami.
Bo wiesz, dobrze, że jesteś. Ale no, o co chodzi? Co się stało?
Nie, no nic właśnie. Właśnie chodzi o to, że nic się nie stało. Że się właśnie człowiek zrozumiał, że zobaczył, że tak naprawdę no to ma takich bliskich, oddanych osób od lat, no to tak całkiem niewiele. No i właśnie o to chodzi, żeby powiedzieć, umieć powiedzieć, dobrze, że jesteś. I może ci tego nie mówię za często, ale cieszę się z tej naszej dziwnej relacji. Creepy jakiejś takiej trochę czasami. Ludzie mają różne, nie? Mają takie oparte na poczuciu humoru albo na czymś tam, ale że po prostu lubią ten czas ze sobą spędzać. Lubią siebie. Coś ich tam łączy.
Czyli tak jak mówi psycholog, szczęście jest kwestią indywidualną.
Szczęście jest kwestią indywidualną.
Nie ma takiej foremki, że to ma wyglądać tak.
Tak jak to ma być jeden sens.
Mm-hmm. No. Jak w Instagramie czy innym medium społecznościowym. Tak. Tylko to jest moje.
Tak, i to żeby tak też spróbować osiągnąć ten poziom, w którym ja się nie muszę nikogo tłumaczyć z tego, co jest dla mnie szczęściem, co jest dla mnie radością, bo ja to tak wiem i czuję, że nie muszę przekonywać do tego innych. I z pełną świadomością, że nie wszyscy mogą to zrozumieć, bo tak też jest. Ludzie mówią, no jak to, ale tak, ale to nie chcesz, przecież mogłabyś coś tam. No właśnie, ja nie chcę.
Jak państwo chcą się podzielić swoim poczuciem szczęścia, to zachęcam bardzo serdecznie. Nie będziemy dyskutować z tym, to jest państwa poczucie szczęścia.
Tak.
Licencja na życie, Małpa Radio, myślnik lublin.pl. Licencja na życie na Facebooku.